Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Pierwsza dymisja w rządzie Donalda Tuska. Ministrowie będą kandydować do Parlamentu Europejskiego. Departament Stanu USA zarzuca Polsce naruszanie praw człowieka i dyskryminację kobiet. Rosyjskie służby zatrzymały najbliższego współpracownika ministra obrony Siergieja Szojgu. Niemiecka generacja Z skręca w prawo. Australijska policja zatrzymała 7 nastolatków podejrzewanych o wyznawanie brutalnej ideologii ekstremistycznej. W amerykańskim Tennessee przegłosowano ustawę pozwalającą nauczycielom na noszenie broni w szkole. Czwartek, 25 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz jest pierwszym ministrem w rządzie Donalda Tuska, który podał się do dymisji. Wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim będzie jednym z liderów list wyborczych Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W czerwcowych wyborach minister Sienkiewicz wystartuje jako numer jeden koalicji w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. Ministrowi Kierwińskiemu przypadło z kolei miasto stołeczne Warszawa wraz z 8 przylegającymi do niego powiatami. Dotychczasowy szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego po ogłoszeniu list wyborczych ogłosił ustąpienie z zajmowanego stanowiska. Według Onetu zastąpieniem Sienkiewicza była zainteresowana sekretarz stanu w tym ministerstwie Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy, ale nowym ministrem ma być polityk Platformy Obywatelskiej. Premier Donald Tusk, ogłaszając listy wyborcze swojego ugrupowania, powiedział, że wybory europejskie są jednymi z najważniejszych w historii Polski powojennej i dadzą odpowiedź na pytanie, czy wojna nas dopadnie, czy nie. W tym kontekście skrytykował opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację, zarzucając obu formacjom chęć wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Zdaniem szefa rządu Rosjanie dobrze kalkulują, dlatego po ewentualnym zwycięstwie na Ukrainie będą chcieli zająć kolejne kraje. Powstrzymać ich zamiary może jedynie zjednoczona Europa, będąca dzięki swojej współpracy w stanie przekazywać pomoc Ukrainie. Tusk podkreślił, że nie wszystkie europejskie państwa rzeczywiście są zainteresowane wspieraniem Ukrainy i Polski. Amerykański Departament Stanu w swoim dorocznym raporcie na temat przestrzegania praw człowieka zarzuca Polsce ich naruszanie. Chodzi głównie o dyskryminację kobiet czy naruszanie zasad niezależności wymiaru sprawiedliwości. Autorzy raportu, powołując się na informacje Centrum Praw Kobiet, twierdzą, że w ubiegłym roku w Polsce ograniczano prawa kobiet m.in. poprzez wstrzymanie refundacji środków antykoncepcyjnych na receptę. Ponadto policja miała niechętnie przyjmować zgłoszenia dotyczące przemocy domowej. Innym przykładem ma być brak publicznego finansowania dla porodów domowych. Naruszenie zasady niezależności sądownictwa miało polegać na wpływaniu przez rząd na toczące się sprawy karne. Zdaniem organizacji pozarządowych tylko 23% Polaków miało uznawać wymiar sprawiedliwości za rzeczywiście niezawisły. Departament Stanu USA, powołując się na Helsińską Fundację Praw Człowieka, zarzucił Polsce nieodpowiednie traktowanie osób ubiegających się o azyl. Imigranci próbujący przekroczyć granicę polsko-białoruską nie mogli liczyć na pomoc i odpowiednią ochronę. Zarazem dyskryminowani mieli być członkowie społeczności romskiej przyjeżdżający do Polski z Ukrainy. Z powodu nieodpowiednich procedur na ubóstwo i marginalizację mieli być narażeni bezpaństwowcy, których liczba jest jednak trudna do oszacowania. Innym zarzutem stawianym Polsce przez Amerykę jest nadmierna brutalność policji. Ma ona nadużywać siły wobec zatrzymywanych osób, a także nie wie, w jaki sposób radzić sobie z aresztowanymi będącymi pod wpływem środków odurzających. Wśród tematów poruszonych w raporcie znalazły się też doniesienia o prześladowaniach mniejszości seksualnych, incydentach antysemickich, antyukraińskich oraz o treściach ksenofobicznych i mizoginistycznych pojawiających się w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa aresztowała wiceministra obrony narodowej Timura Iwanowa, uważanego za prawą rękę ministra Siergieja Szojgu. Oficjalnie jest on podejrzany o korupcję, ale pojawiają się też doniesienia o zarzucie zdrady stanu. Według różnych źródeł Iwanow miał być objęty śledztwem co najmniej od 2018 roku. We wtorek brał jeszcze udział w posiedzeniu kierownictwa rosyjskiego resortu obrony narodowej, ale służby miały przeszukiwać już jego dom w Dagestanie. Później został zatrzymany na 2 miesiące wraz z 3 innymi osobami. Bliski współpracownik ministra obrony narodowej ma być oficjalnie oskarżony o przyjęcie łapówki w wysokości 1 000 000 rubli, za co grozi mu nawet 15 lat więzienia. Moskiewski Sąd Rejonowy twierdzi, że Iwanow brał udział w spisku dotyczącym korupcji na szczególnie dużą skalę, zawiązanym przy realizacji inwestycji zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zdaniem niezależnych mediów prawdziwym powodem zatrzymania prawej ręki Szojgu są oskarżenia o zdradę stanu. Kreml nie chce jednak otwarcie o nich mówić, ponieważ podobny zarzut wobec tak wysoko postawionej osoby w aparacie wojskowym byłby szokiem dla społeczeństwa. Portal The Moscow Times przypomina, że Iwanow od 2 lat jest objęty sankcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Przed 6 laty został zaliczony do najbogatszych przedstawicieli rosyjskiego wojska oraz służb specjalnych. Młodzi Niemcy najczęściej deklarują chęć oddania głosu na prawicowe ugrupowania. Generacja Z obawia się inflacji, konfliktów na świecie i zbyt dużej liczby imigrantów, ale zarazem z optymizmem patrzy na swoją przyszłość. Po raz 7 ukazały się wyniki badania Młodzież w Niemczech, którego celem jest analiza nastrojów panujących wśród osób w wieku od 14 do 29 lat. Okazuje się, że młodzi Niemcy w ostatnich latach zdecydowanie przesunęli się na prawo. Większość z nich chce głosować na antyimigracyjną alternatywę dla Niemiec oraz na Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną. Dopiero na dalszych miejscach znalazły się partie lewicowo-liberalne tworzące rząd Olafa Scholza. Samo poparcie dla prawicy podwoiło się w porównaniu do ubiegłego roku. Niemiecka młodzież najbardziej obawia się inflacji, wojny na Ukrainie i konfliktów na Bliskim Wschodzie, podziałów społecznych oraz dalszych wzrostów cen mieszkań. W ciągu 2 lat dwukrotnie podwoiła się liczba osób odnoszących się krytycznie do następstw imigracji. Według nich masowy napływ uchodźców miał negatywny wpływ na podziały społeczne i na system zabezpieczeń socjalnych. Generacja Z krytycznie wypowiada się na temat stanu niemieckiego społeczeństwa, ale swojej osobistej przyszłości nie postrzega negatywnie, bo według niej sytuacja ulegnie poprawie w ciągu najbliższych 2 lat. Z drugiej strony nieznacznie mniej młodych Niemców w porównaniu do wcześniejszych badań wypowiada się pozytywnie na temat własnej sytuacji finansowej, możliwości zawodowych, zdrowia czy uznania ze strony innych osób. Australijska policja zatrzymała 7 nastolatków oskarżonych o wyznawanie brutalnej ideologii ekstremistycznej. Zostali oni aresztowani w związku ze śledztwem dotyczącym ranienia nożem biskupa i 3 wiernych asyryjskiego kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza. Aresztowań i przeszukań w 13 miejscach dokonano na terenie stanu Nowa Południowa Walia. Najmłodsi spośród zatrzymanych mają tylko 15 lat, a według policji 5 osób pomagało śledczym w rozpracowaniu podejrzanych. Australijskie służby twierdzą, że nastolatkowie wyznawali motywowaną religijnie brutalną ideologię ekstremistyczną. Nie ma na razie informacji, aby planowali oni przeprowadzenie zamachu terrorystycznego. Sama grupa miała mieć luźny charakter, ale i tak ich zachowanie wskazywało na możliwość wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Wykryto natomiast ich powiązania z 16-letnim nożownikiem, który 13 kwietnia podczas mszy w kościele w Sydney zaatakował biskupa asyryjskiego kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza. Sprawca miał wówczas wykrzykiwać islamistyczne hasła. Telewizja Al Jazeera przypomina, że już kilka lat temu przypadki nastolatków obejmowały blisko połowę dochodzeń dotyczących priorytetowych spraw antyterrorystycznych. Ich liczba zaczęła niedawno ponownie rosnąć. Legislatura amerykańskiego stanu Tennessee przyjęła prawo zezwalające nauczycielom na noszenie broni w szkole. To reakcja na ubiegłoroczny przypadek zastrzelenia 6 osób w jednej z tamtejszych placówek. W marcu ubiegłego roku do budynku prywatnej szkoły podstawowej w Nashville wtargnął mężczyzna uzbrojony w karabiny szturmowe i pistolet. Zastrzelił wówczas 3 dzieci i 3 pracowników placówki znajdującej się w stolicy Tennessee. Stanowa Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 68 do 28 zaakceptowała projekt ustawy umożliwiający nauczycielom noszenie broni w szkołach. Politycy Partii Republikańskiej przekonują, że będzie to środek odstraszający przed kolejnymi strzelaninami, których w Tennessee odnotowuje się coraz więcej. Opozycyjna Partia Demokratyczna skrytykowała ustawę. Jej politycy uważają, że rządzący stanem Republikanie uchwalili nowe prawo ze względu na żądania swoich sponsorów z branży zbrojeniowej. W ten sposób Tennessee staje się jej zakładnikiem. Ustawa zakłada, że noszenie broni przez nauczycieli najpierw będą musieli zaakceptować dyrektorzy szkół. Osoby chcące się nią posługiwać będą musiały przejść rocznie 40 godzin policyjnego szkolenia oraz dodatkowe 40 godzin pozostałych szkoleń. Prawo musi najpierw zaakceptować republikański gubernator Bill Lee. Obecnie około połowa amerykańskich stanów zezwala nauczycielom na noszenie broni w placówkach edukacyjnych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.